Polskie.
Początek jesieni to czas intensywnej nauki oraz pierwszego doświadczenia odrabiania lekcji domowych. To także czas wznowienia nauczania nauki języka polskiego w szkółkach sobotnio-niedzielnych oraz ciekawych imprez polonijnych, między innymi czytania przedwiośnia Stefana Żeromskiego. Przy mikrofonie razem z Wami Inna Sandziuk zapraszamy posłuchać kolejny program radiowy Słowo Polskie w net.
Reportaże.
W rocznicę podpisania 8 października 1958 roku listu intencyjnego między władami ówczesnego województwa kielickiego i obwodu winnickiego, 6 dekad później w Filharmonii Świętokrzyskiej spotkały się władze obu regionów, by podsumować dotychczasową współpracę i wyznaczyć obszary wspólnych działań na następne lata. Umowa o współpracy między utworzonym po reformie administracyjnej w Polsce województwem świętokrzyskim a obwodem winnickim została podpisana 23 września 1999 roku. Zakres współpracy, jak zapisano w dokumencie, dotyczy między innymi transferu technologii między przedsiębiorstwami i instytucjami związanymi lub działającymi w tym zakresie, wspierania programu wymiany kulturalnej, nawiązywania kontaktów między instytucjami naukowymi, kulturalnymi i oświatowymi, a także wspierania programu współpracy medycznej, wymiany informacji i doświadczeń oraz technologii w dziedzinie ochrony środowiska. W uroczystej gali zorganizowanej 8 października w Kielcach z okazji jubileuszu współpracy wzięli udział marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, przewodniczący sejmiku województwa Arkadiusz Bąk, wiceprzewodniczący Tadeusz Kowalczyk, radni sejmiku, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Jan Maćkowiak oraz członek zarządu województwa Agata Binkowska. Stronę ukraińską reprezentowali przewodniczący obwodowej administracji państwowej w Winnicy Walerii Korowi, przewodniczący Winnickiej Rady Obwodowej Anatolii Olinek, który stał na czele ODA w latach 2005-2010, sekretarz obwodu Walerii Bojko oraz przewodniczący Rady Obwodu Winnickiego w latach 2010-2014 Sergiej Tatusiak, konsul generalny RP w Winnicy Damian Ciarciński oraz przedstawicieli polskiej wspólnoty mieszkającej na terenie wschodniego Podola. Mam wrażenie, że w ten formalny dokument podpisany 60 lat temu Pan Bóg włożył cząstkę serca, powiedział Walerii Korowij. Rozwijając nasze relacje, czynimy wiele dobra dla naszych narodów. Odczuwamy cały czas ciepło ze świętokrzyskiego województwa. Ostatnie 4 lata były bardzo trudne dla narodu ukraińskiego. Dziś jesteśmy razem jak nigdy i nasze hasło Dwa regiony, jedno serce jest bardzo żywe. Jako przewodniczący obwodowej administracji państwowej nigdy nie zapomnę 2014 roku, gdy tu, w Kielcach, były flagi ukraińskie i otrzymywaliśmy wsparcie od Was. Kierownik Konsulatu Polskiego w Winnicy zaznaczył, że powstanie tej placówki poprzedziło wieloletnie współdziałanie władz regionalnych oraz środowisk lokalnych. Współpraca świętokrzysko-winnicka należy do bardzo udanych, o czym świadczy nie tylko czas jej trwania. Mimo zmian i zawirowań na szczytach władz, wzajemne kontakty rozwijają się intensywnie, obfitując w wiele wartościowych inicjatyw podejmowanych na różnych polach i obszarach. Co ważniejsze i cenniejsze, współpraca z poziomu administracyjnego i samorządowego przeszła na poziom kontaktów prywatnych. Podczas jubileuszowej gali wręczone zostały upomniki dla przedstawicieli obu regionów. Specjalną nagrodę za znaczny osobisty wkład w rozwój relacji świętokrzysko-winnickich otrzymał wicemarszałek Jan Maćkowiak, który został odznaczony tytułem honorowego ambasadora obwodu winnickiego w Polsce. Gale uświetnił występ ludowego zespołu tańca Barwinok z Winnicy oraz wystawa fotograficzna Świętokrzyskie Winniczyzna oczami partnera. W zacieśnianie wzajemnych relacji angażuje się również młode pokolenie, co pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość, wierząc, że współpraca świętokrzyska-winnicka przetrwa kolejne dekady. Podczas jubileuszu rozmawiano również o przyszłości, jaka czeka oba regionów. Goście z obwodu winnickiego mieli także okazję zwiedzić turystyczne atrakcje ziemi świętokrzyskiej, m.in. ośrodek rehabilitacyjny Polanika, park miniatur i Oceanikę, posmakować produktów regionalnych w Muzeum Wsi Kielieckiej oraz pospacerować po Sandomierzu.
Reportaże.
Film Bogowie zaprezentowano na Ukrainie. Obraz w reżyserii Łukasza Pałkowskiego obejrzeli miłośnicy polskiego kina w Żytomierzu i Chmielnickim. Organizatorem pokazu był konsulat generalny RP w Winnicy. Film z 2014 roku, zdobywca Złotych Lwów, głównej nagrody Festiwalu Filmów Polskich w Gdyni, opowiada o początkach kariery słynnego kardiochirurga Zbigniewa Religi, późniejszego ministra zdrowia w RP, który przeprowadził pierwszy udany przeszczep serca w Polsce. W tej roli wystąpił Tomasz Kot, który w Gdyni otrzymał nagrodę za najlepszą rolę męską. Scenariusz napisał Krzysztof Rak, nagrodzony za najlepszy scenariusz. Pokaz filmu na Ukrainie odbył się w ramach projektu Polskie Kino w Winnickim Okręgu Konsularnym, realizowanego przez placówkę dyplomatyczną RP w Winnicy wspólnie z Instytutem Polskim w Kijowie. 26 września na widowni Żytomierskiego Kina Ukraina zasiedli m.in. przedstawicieli polskich organizacji działających w obwodzie żytomierskim. Przed projekcją wystąpiła wicekonsul w Winnicy Agnieszka Góralska, która powiedziała: filmem Bogowie rozpoczynamy cykl pokazów polskiego kina w Winnickim Okręgu Konsularnym. Od aktywności widzów zależy, czy ta inicjatywa będzie miała charakter stały. Akcja filmu rozpoczyna się w latach 80. XX wieku, kiedy ambitny i młody lekarz Zbigniew Religa po powrocie ze stażu z USA próbuje zastosować w Polsce nabytą wiedzę, jednak napotyka na opór ze strony starszych kolegów oraz władz PRL. Widz śledzi walki ambitnego kardiochirurga o możliwość wykonywania transplantacji serc, determinację jego i jego zespołu, przeszkody, jakie musieli pokonywać. Zbigniew Religa w połowie lat 80. został szefem Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Ośrodka Kardiologii w Zabrzu. W skład zespołu, którym kierował, weszli m.in. kardiochirurdzy Marian Zembala i Andrzej Bochenek. 5 listopada 1985 roku zespół ten przeprowadził pierwszy w Polsce udany zabieg transplantacji serca. W 1987 roku, tuż po zakończeniu kolejnego przeszczepu, Religa został uwieczniony na słynnej fotografii wykonanej dla magazynu National Geographic przez Jamesa Stanfielda. Zdjęcie uznano za jedno z 100 najlepszych fotografii w historii National Geographic. Widownia bardzo żywiołowo reagowała na rozwój wydarzeń w filmie. Współczuła młodemu lekarzowi, gdy działalność zabrzeńskiej kliniki została zagrożona z powodu braku finansowania. Szczerze cieszyła się, kiedy po licznych niepowodzeniach udało się dokonać pierwszego przeszczepu serca. Przeżywało razem z głównymi bohaterami historię małej pacjentki Ewki, której serce odmówiło pracy mimo udanego zabiegu. film Bogowie Łukasza Pałkowskiego bił rekordy popularności w polskich kinach. Jak pokazuje doświadczenie miasta Żytomierza i Chmielnickiego, a pokaz filmu w tym drugim odbył się 24 września, dobre polskie produkcje mogą podbijać serca także ukraińskich widzów, zwłaszcza tych z polskimi korzeniami. Na obu pokazach obejrzało go w sumie ponad 300 osób.
Reportaże.
Muzeum Potockich w Antoninach otwarte. Placówka mieści się w budynku dawnej wazowni. W jej uroczystym otwarciu wziął udział praprawnuk hrabiego Józefa Mikołaja Potockiego, ostatniego członka rodu, który mieszkał w Antoninach, 47-letni Jan Roman Potocki. Jak pisaliśmy w numerze sierpniowym Słowa Polskiego, prace nad ekspozycją trwały kilka lat. W wyposażenie muzeum włączyli się potomkowie Potockich, żyjący obecnie poza granicami Ukrainy. Zbierali informacje o historii swego rodu i pamiątki po nim, w tym zdjęcia z czasu hrabiego Józefa Mikołaja Potockiego. Dzięki staraniom Jana Romana Potockiego i jego ojca Marka Potockiego, do Antonin trafiła rodzinna kolekcja fotografii oraz drzewo genealogiczne rodu. To są rzeczy, które zachował mój ojciec, powiedział Jan Roman. Bardzo dobrze, że tutaj jest drzewo genealogiczne naszej rodziny. Chcemy, żeby Antoniny rozwijały się, a my będziemy im w tym pomagać, dodał. Jednymi z pierwszych, którzy zareagowali na plany stworzenia Muzeum Potockich w Antoninach, byli historycy sztuki z Polski Tereza Bagińska-Żurawska oraz Wrzesław Żurawski, autorzy wystawy Antoniny po porodzie, opowiadającej o dziejach tej jednej z największych kresowych rezydencji. Wielokrotnie przyjeżdżali do Antonin, rozmawiali z mieszkańcami, badając życie rodziny Potockich. W efekcie tych wszystkich zabiegów powstała ekspozycja złożona z plansz z fotografiami słynnego polskiego rodu, uzupełniona o wystawę przygotowaną przez małżeństwo Żurawskich. Patronat honorowy nad muzeum objął konsul generalny Winnicy, który także sfinansował druk publikacji Antoniny w języku ukraińskim. Wśród honorowych gości zaproszonych na otwarcie muzeum byli oprócz przybyłego z Francji Jana Romana Potockiego, m.in. konsul generalny RP w Winnicy Damian Ciarciński, przewodniczący Krasiłowskiej Rady Rejonowej Wasyl Pasicznyk, dr Aleksander Szpak oraz malarz Edward Miller. Przybyłych witano podolskim korowajem udekorowanym herbem Antonin. Goście mieli też możliwość zapoznać się z pracami uczniów miejscowej szkoły, które przedstawiały zabytkowe budowle Potockich. Muzeum Potockich powstało z inicjatywy miejscowych władz, przede wszystkim przewodniczącej Antonińskiej Gromady Terytorialnej Natalii Kondraciuk oraz polskich historyków Terezy Bagińskiej-Żurawskiej i Wrzesława Żurawskiego, związanych z Muzeum Potockich w Lącucie przy dużym wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Winnicy. W Antoninach jest jeszcze sporo obiektów wzniesionych za czasów Potockich, mających wartość architektoniczną. Część z nich wymaga pilnej konserwacji i remontu. Niewielką kwotę na ten cel planują przeznaczyć władze obwodu Chmielnickiego z budżetu na rok 2019.
Informacje jednym zdaniem.
W Kijowie upamiętniono 80. rocznicę mordu w Bykowni. Z tej okazji 6 października odbyła się konferencja naukowa Miejsca pamięci w polsko-ukraińskim dialogu porozumienia. 80. rocznica tragedii w Bykowni. Sympozjum odbyło się w siedzibie Narodowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Kijowie. Wystąpienia prelegentów koncentrowały się wokół multinarodowego martyrologii w Bykowni, presji sowieckiego systemu totalitarnego, roli mediów oraz systemu oświaty w formowaniu pamięci. W dniach 3-5 października odbył się pierwszy rajd historyczno-edukacyjny dla młodzieży zorganizowany przez Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Rzeszowie i Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu w Nowym Żmigrodzie. Udział w rajdzie wzięli uczniowie z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Henryka Sienkiewicza w Lancucie, zespołu szkół elektronicznych w Rzeszowie, zespołu szkół agroprzedsiębiorczości imienia Mikołaja Kopernika w Rzeszowie i liceum ogólnokształcącego imienia Piotra Skargi w Siędziszowie Małopolskim. Młodzież przebywała na terenie gminy Nowy Żmigród w Deśnicy. W czasie rajdu zwiedziła szlak Konfederatów Barskich, miejsca pamięci narodowej oraz muzeum w Nowym Żmigrodzie. W 40. rocznicę wyboru Jana Pawła II na stolicę Piotrową polska społeczność Żytomierza uczciła pamięć Ojca Świętego, oddając hołd pod jego pomnikiem. 16 października członkowie Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie zebrali się przy katedrze Świętej Zofii, gdzie stoi monument Jana Pawła II. Wspólną modlitwę poprowadził ksiądz Paweł z katedry. Polacy zaśpiewali barkę, zapalili znicze i oddali hołd Ojcu Świętemu. Nasz wielki rodak przyczynił się do upadku Związku Sowieckiego, powiedziała w trakcie uroczystości Wiktoria Laskowska-Szczur. Jan Paweł II był symbolem walki z systemem komunistycznym i odzyskiwania niezależności.
Edward Chłopicki, Stepowe szlaki i Mirów, czyta Walery Franczuk. Na drugi dzień o południu siedzieliśmy już na bryczce. Podróż dwumilowa wśród okolicy bezleśnej i mało przy drodze zaludnionej wydała mi się zbyt jednostajną. Parę karczem żydowskich zatraconych gdzieś na stepie, kilka futorów rzeźbiących daleki horyzont i gruszkowych na lewadzie suszarni oraz ciągnące szlakiem z beczkami cukrowego piasku marze czumackie, oto i wszystko, co na tym podolsko-ukraińskim pograniczu pozbawionym sił przydrożnych, kurhanów i jarów skalistych znużone oko napotkać mogło. Na parę wiorst przed Niemirowym wysadzony drzewami trakt lipowiecki oraz okazała panorama miasta rozjaśniła niespodziewanie widnokrąg. I z tym zmienionym nagle wrażeniem jechaliśmy powoli do starożytnego podolskiego grodu. Niemirów, jedno z najdawniejszych miast Rusi Nadbożańskiej, po wyrugowaniu stąd w połowie XIV wieku najezdnych hord tatarskich, oddany został przez Olgierda synowcom jego, Koriatowiczom. Do czasów Jana Kazimierza słynął on z handlu i wielkich bogactw kupiectwa i mieszczaństwa. Ale gdy się rozpoczęły bunty Bohdana Chmielnickiego, przez cały wiek prawie służył za pastwę różnorodnych napadów, rzezi i jasyrów, zamieniających piękną osadę w kupę gruzów i popiołu. Bardziej pamiętne tych krwawych dramatów epoki grupują się w sposób następujący. Najprzód dopełniła się tu na Żydach w roku 1648 straszna rzeź kozacka, przed którą nieszczęśliwi nowiercy, omylenie ukazaną zdradliwie przez kozaków polską chorągwią, otworzyli dobrowolnie bramy forteczne. A potem pod nożami rozjuszonej tłuszczy oraz wspólnie z nią działających mieszczan w liczbie 6000 zginęli co do jednego. Z kolei tegoż jeszcze roku wojewoda ruski książę Jeremiasz Wiśniowiecki wchodzi do swego zbuntowanego miasta i na jego mieszczanach wymierza srogą karę. Dalej w roku 1672 gnębi miasto najazd turecki, a w 7 lat potem krwawa dyktatura Jerzego Chmielnickiego, mianowanego przez Turcję hetmanem tureckiej kozaczyzny, czyli królem Sarmacji. I wreszcie długi rejestr krwawych miasta dziejów kończy się wyrżnięciem w roku 1702 księży, szlachty i Żydów, z dopełnieniem na nich nieludzkich mordów przez zbuntowane chłopstwo ukraińskie. Fakty historyczne mniej posępnej treści są: w roku 1737 pamiętny zjazd pełnomocników trzech wojujących mocarstw – Rosji, Austrii i Turcji. W roku 1787 nawiedziny wracającego z Kaniowa króla Stanisława Augusta, a w roku 1792 obozowy posterunek ciągnącego na kresy księcia Józefa Poniatowskiego. Niemirów w pierwszej połowie poruzbiorowych czasów dźwiga się z upadku opiekuńczą ręką Wincentego Potockiego. Zabudowywa się pięknymi gmachami i słynąć zaczyna z wybornych fabryk perkali, skór i sukna. Wszakże nie za długo potem, z przejściem w ręce nowych nabywców, raz jeszcze widocznie upadać zaczyna. Dziś cechę nieco ożywionego miasta zawdzięcza jedynie zaprowadzeniu gimnazjum realnego. W odbytej przez nas przechadzce po mieście zaledwieśmy darachować mogli tych licznych i okazałych gmachów, jakimi przed niewielu jeszcze laty daleko i szeroko słynął Nieminów. Oprócz pięknie utrzymywanego kościoła, pałacu z parkiem, budynku gimnazjalnego i kilku pokaźniejszych dworków w okolicach pałacowej dzielnicy, najprawniejsze dziś oko nic godniejszego uwagi nie dostrzeże. Ulica Główna, wdzięcząca się niegdyś zalotnie całym szeregiem schludnie i porządnie utrzymywanych zajazdów, zamieniła się w jakieś przygarbione wiekiem z kałużami błota i kupami śmiecia u wjazdu rzędy chromin żydowskich. A świetny, ozdobiony w rozety i floresy dom Duvrego, jak niemniej architektonicznie zbudowany dwupiętrowy bazar, odarte z tynku i rzeźb gustownych, podobniejszymi się stały do skazanych na zagładę ruin, niż do mających zdobić miasto pryncypalnych jego zabudowań. Przyczyny tego bijącego w oczy zaniedbania są dosyć liczne. Oprócz najważniejszej, braku tu od dawna opiekuńczej świętej pamięci Wincentego Potockiego ręki, spostrzegamy dwie inne, nie mniej ważne, a mianowicie zaprowadzenie na Podolu odciągającej cały ruch handlarzy w stronę Winnicy i Proskurowa kolei żelaznej, a następnie kryzys finansowy, na jaki niedawnymi czasy skutkiem źle doradzonej spekulacji cukrowniczej narażone zostały dobra hrabiny Stroganowej. Przed lat kilkunastu znacznie podtrzymywała Niemirów ta szczególnie okoliczność, że zamieszkujący stale w Petersburgu dziedzic jego hrabia Bolesław Potocki przepędzał tutaj zawsze długie miesiące letnie, jesienne, a niekiedy i zimowe. A lubiąc zabawy oraz garnąc do siebie wszystkie warstwy szlachty okolicznej, ożywiał ciągłymi zjazdami ucztujących z nim gości, tak miejscowy kramarski handel, jak ustawiczny ruch hotelowy. Dotąd jeszcze podżyły panie podolskie opowiadają z entuzjazmem o świetnych czasach Niemirowa, kiedy zjeżdżający dworniec z Petersburga lub z zagranicy, pełny towarzyskich przymiotów hrabia, wprawiał w ruch niezwykły miejscowych krawców, szewców, tapicerów i modniarki oraz zgarniał skąd mógł całe zastępy pani panów, nadawane co tydzień u siebie wieczory tańcujące, lubranty. To też magazyny mód, sklepy, bławatne, hotele i restauracji porastały w pierze, panoszyły się bardzo. Cukiernik Duvre budował pałacowego zakroju kamienice, oberżyści wyklejali wzorzystymi szpalerami frontowe w zajazdach numery, szewcy w atłasowe trzewiczki i lakierowane kamasze zdobili wystawy swoich magazynów. Cukiernicy arcydziełami z czekolady i masy marcypanowej obstawiali bufety i okna swe szerokie. Pałac rozbawionego szambelana stał się na Podolu istnym zamkiem wersalskim. Miasteczko jego małym Paryżem. Ale niestety, zachcianki pańskie nie trwają wiecznie. Iluzję sztucznie podtrzymywanej młodości rozwiewa bezpowrotnie mroźny powiew jesiennego akwilonu. Hrabia Bolesław starzeje. Córka dorosła wychodzi za hrabiego Stroganowa i obejmuje w posagu dobra niemirowskie. Więc i pałac osamotniony zamknąć się musi dla sąsiadów. I z porwaniem złotych strun amfionowej lutni, rozbudowanemu czarodziejskimi jej dźwiękami miastu zmienić się trzeba w ruiny tebańskie. Dziś stary hrabia żyje jeszcze, ale jego Niemirów rozbrzmiewa nie turkotem kolas szlacheckich lub witającym przybycie ich kapelowym marszem, tylko chrypliwymi psalmodiami modlących się bez przeszkody synów Izraela lub w najlepszym razie bębnieniem pamięciowych lekcji przez uczących się po stacjach erzaków gimnazjalnych. Wśród przechadzek moich po Niemirowie solo lub w towarzystwie służącego tym razem za Cycerona jednego z młodych towarzyszy podróży ubiegło mi niespostrzeżenie kilka godzin czasu. Szarzeć się już zaczynało na niebie, kiedy wracając do zajazdu, w przysionku Austerii spotkałem się niespodziewanie z dobrym i dawnym znajomym panem Zygmuntem U. Po serdecznym z obu stron powitaniu, dawny życia warszawskiego kolega zaprosił mnie do swego numeru. I tam, dowiedziawszy się z moich podróżnych opowiadań, że nim towarzysz Wołyński wróci spod Skwiry do Jeliniec, ja przez dni parę jestem panem wolnego czasu, od razu zaproponował mi przejażdżkę dwumilową do hrabiego Konstantego Potockiego w Pieczarze. Wnosząc ze słyszenia tak o pełnej starożytnych pamiątek i zbiorów hrabiowskiej rezydencji, jako wielkie dla przybywających tam osób uprzejmości młodego gospodarza, z chęcią przystałem na zrobioną propozycję i po rozmówieniu się z kuzynami obiecałem panu U dnia następnego rano być gotowym do drogi. Że zaś młodzi kawalerowie z Żorniszcz mieli jeszcze potrzebę zabawić parę dni w mieście, zaproponowali mi więc uprzejmie, ażebym jechał ich końmi do Pieczary i po rozstaniu się tam z panem U, który ciągnął dalej ku położonemu pod winnicą domowi, powrócił do Niemirowa.
Polska poezja rodem z Ukrainy.
Poezja rodem z Kresów, czyta Walery Franczuk. Życie słynnego polskiego pisarza, poety, historyka, działacza społecznego i polityka, autora największej ilości wydanych dzieł historii polskiej literatury, Józefa Ignacego Kraszewskiego, jest ściśle związane z Wołyniem i Żytomierzem. Stolicy wschodniego Wołynia i rozwojowi kultury polskiej i europejskiej w Żytomierzu Kraszewski poświęcił 7 lat swojego życia, pełniąc funkcję kuratora miejscowych szkół polskich oraz zakładając teatr, w którym obecnie mieści się Filharmonia Obwodowa. Ignacy Kraszewski urodził się w Warszawie w rodzinie Jana i Zofii Zmalskich. Jego rodzice pochodzili z Grodzieńszczyzny. Uciekli do Warszawy, prawdopodobnie szukając schronienia w obawie przed wojną francusko-rosyjską. W 1830 roku młody Kraszewski został aresztowany przez carskie władze za udział w tajnym spisku młodzieży. Zwolniono go 2 lata później dzięki staraniom rodziny. Zajął się pisaniem powieści i publicystyką. W 1859 roku objął funkcję redaktora Gazety Codziennej. Później wyjechał do Drezna, aktywnie produkując na obczyźnie artykuły i własne książki. Ostatnie lata życia Józef Ignacy Kraszewski spędził we Włoszech i Szwajcarii. Zmarł wybitny Polak 19 marca 1887 roku w Genewie. W twórczości Kraszewskiego warto wyróżnić 3 okresy: młodzieńczy, wołyńsko-warszawski i drezdeński. Po cyklu powieści współczesnych i ludowych ostatni okres twórczości owocował w powieści historyczne dotyczące zarówno czasów starożytnych. W swoich utworach Józef Ignacy Kraszewski zawarł obraz współczesnego mu społeczeństwa oraz polskiej przyszłości. Najbardziej rozpoznawalne jego utwory to Stara baśń, Rzym za Nerona, Krzyżacy 1410, Saskie ostatki, 100 diabłów, Macocha, Warszawa 1794. W marcu 2017 roku obchodziliśmy 130. rocznicę śmierci Józefa Ignacego Kraszewskiego. W ciągu 57 lat ten niezwykle pracowity pisarz napisał ponad 220 powieści. 2012 rok specjalną uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej został ogłoszony rokiem Kraszewskiego. Józef Ignacy Kraszewski, dziad i baba. Był sobie dziad i baba, bardzo starzy oboje. Ona kaszląca i słaba, on skurczony we dwoje. Mieli chatkę maleńką, taką starą jak oni. Jedno miała okienko i jeden był wchód do niej. Żyli bardzo szczęśliwie i spokojnie, jak w niebie. Czemu ja się nie dziwię, bo przywykli do siebie. Tylko smutno im było, że umierać musieli, że się kiedyś mogiłą długie życie rozdzieli. I modlili się szczerze, aby Bożym rozkazem, kiedy śmierć ich zabierze, zabrała dwoje razem. Razem? To być nie może. Ktoś choć chwilę wprzód skona. Byle nie ty, nie Boże, byle tylko nie ona. Wprzód umrę, woła baba, jestem starsza od ciebie, co chwilę bardziej słaba, zapłaczesz na pogrzebie. Ja wprzódy, moja miła, ja kaszlę bez ustanku i zimna mnie mogiła przykryje lada ranku. Mnie wprzódy, mnie kochanie, mnie mówię, dość, że tego dla ciebie płacz zostanie. A tobie nic? Dlaczego? I tak dalej, i dalej, jak zaczęli się kłócić, jak się z miejsca porwali, chatkę chcieli porzucić. Aż do drzwi puk, powoli. Kto tam? Otwórzcie proszę, posłuszna waszej woli, śmierć jestem, zgon przynoszę. Idź, babo, drzwi otworzyć. Otto, idź sam, jam słaba. Ja pójdę cię się położyć. Idź, babo, drzwi otworzyć. Otto, idź sam, jam słaba. Ja pójdę się położyć, odpowiedziała baba. Fi, śmierć na słocie stoi i czeka tam nieboga. Idź, otwórz z łaski swojej. Ty otwórz, moja droga. Baba za piecem zcicha, kryjówki sobie szuka. Dziad pod ławę się wpycha, a śmierć stoi i puka. I byłaby lat 200 pod drzwiami tak stała, lecz znudzona nareszcie kominem wejść musiała.
Kończymy, szanowni państwo, nasz kolejny program radiowy Słowo Polskie w net. Za pomoc i współpracę w przygotowaniu edycji dziękujemy Winnickiej Państwowej Administracji Obwodowej, Senatowi RP, Fundacji Wolność i Demokracja oraz ekipie Radia Wnet. Do usłyszenia za miesiąc.
Słowo Polskie.